Jak tak spojrzymy wokół nas, to trudno nie odnieść wrażenia, że przełamujemy schematy. Nie jesteśmy w ławkach w kościele, siedzimy w hotelu. Ciągle jesteśmy wdzięczni hotelowi za to, że możemy tutaj się spotykać. Nie śpiewamy kolęd, które już za parę dni usłyszymy od kolędników, którzy będą do nas do domów przychodzić. Nie mówię, że w tym coś złego jest. Tekst biblijny, który właśnie Karol przeczytał, dziękuję, nie traktuje o żłóbku. Sięga tam, gdzie żaden autor księgi biblijnej jeszcze nie sięgnął. Mam nadzieję, że albo być może o pasterzach, o żłóbku, o stajence będziemy mówić przy wigilijnym stole dzisiaj. A my chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się właśnie na Ewangelii Jana. Ona w żaden sposób nie opisuje narodzin Jezusa. Ale to, na czym chciałbym głównie się skoncentrować, to dwa aspekty łaski, które sięgają, wykraczają poza jakiekolwiek schematy. Po pierwsze, łaska, która jest jedyną drogą do tego, żebyśmy stali się dziećmi Boga, a po drugie, łaska do naszego codziennego funkcjonowania, które właśnie dzięki temu, jaki przykład dał nam Syn Boży, my jako dzieci Boga możemy naśladować ten przykład, który wychodzi poza jakiekolwiek schematy. Więc jak Pan Bóg pozwoli, to stanie się dla nas, te przykłady samego Jezusa staną się dla nas przykładem do naśladowania, wychodzenia poza tę strefę komfortu, przyzwyczajeń. Będzie to motywacją, żeby nie tylko przyjąć tę łaskę, ale żyć łaską i obdarzać innych łaską. Chodzi o to, żebyśmy jako dzieci Boże rozumieli, jak to jest zachowywać się w taki sposób, jak zachowywał się Jezus, Syn Boży, który przełamał schematy. Ale zanim przejdziemy do tekstu Ewangelii Jana, pozwólcie, że przeczytam werset, który jest moim ulubionym świątecznym wersetem. Stał się moim ulubionym świątecznym wersetem. Jest w drugim liście do Koryntian. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale są takie okoliczności czy sytuacje, może spotkania, które czasami trudno opisać słowami. My z Marysią mieliśmy ten przywilej w 2020 roku w lutym być na Wyspach Kanaryjskich. Jak tak właśnie patrzę na zewnątrz, trudno mi sobie wyobrazić, że gdziekolwiek jest ciepło, sucho i słonecznie, ale tak tam było i właśnie w lutym tak tam było. Wsiadaliśmy w kurtkach, wychodziliśmy prawie, że bez koszulki z samolotu, bo było tak gorąco. Ale doświadczyliśmy jeszcze czegoś bardziej niesamowitego, bo otrzymaliśmy w prezencie po 45 minut nurkowania. I wiecie, plaża jaka jest, każdy widział, albo większość z nas widziała. Każdy wie mniej więcej, umie sobie wyobrazić jej piękno. Ale przeżywanie tego, co tam się dzieje od wewnątrz, pod wodą, parę metrów pod wodą, to już zupełnie coś innego. Te ryby, kolory, roślinność, która tam jest, te różne skałki, z których wypływają różne eksperymenty. To jest jeszcze ta butla tlenem, która powoduje, że słyszę tylko mój oddech. Powoli brakuje słów, żeby to opisać. I właśnie to słowo niewysłowiony, czy też niewypowiedziany, albo nieopisany pojawia się w całej Biblii tylko tutaj i odnosi się do Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy fragment właśnie wskazuje na co najmniej dwie takie niewysłowione kwestie. Po pierwsze, wieczny początek, czyli wcielenie, a po drugie, cudowny prezent, czyli dar łaski. Zacznijmy więc od początku, od samego początku. Apostoł Jan rozpoczyna swoją księgę, sięgając tam, gdzie żaden autor innej księgi biblijnej nie sięgnął. Nie mówi o narodzinach Jezusa, nie mówi o Jego genealogii, nie mówi też o stworzeniu świata, o czym czytamy w Księdze Rodzaju, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tutaj mamy do czynienia z początkiem wszechczasów i z początkiem stworzenia, czyli zanim zaistniał świat, czyli mówimy o przyczynie stwórczej. Jan zwraca uwagę na to, że właśnie Słowo jest odpowiedzialne za to, za stworzenie świata. A Słowem jest właśnie ten dar, którego trudno nam opisać słowami. Pewnie to wiesz, ale spójrz jeszcze raz. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Pierwszy werset. Na początku było Słowo, Bogiem było Słowo. Trzeci werset. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje... Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje. Dzięki Niemu świat powstał, Słowo zatem stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ten, o którym pisze Jan, to jest Słowo. To jest właśnie Jezus Chrystus. Bóg, który po pierwsze stworzył świat, po drugie dodał do swojej boskiej natury to ludzkie ciało. Zamieszkał wśród nas. To właśnie Jezus był tym, który tworzył to, co rozumiem jako świat. Wodę, to, co pod wodą, prawa fizyki, grawitację. I Ewangelia Jana nie jest jedynym tekstem, który na to wskazuje. Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze: On, Jezus, jest obrazem niewidzialnego Boga, przyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Autor listu do Hebrajczyków pisze: W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To przełamuje wszystkie schematy. Wraz z narodzinami Jezusa, to, czego dotychczas naród wybrany uczył się ze zwojów pism, czyli coś, co my znamy jako Stary Testament. Tutaj nie tylko Jezus, druga osoba Trójcy, Syn Boży, zostaje dostrzeżony w tych zwojach, ale daje się nagle zobaczyć, namacalnie dotknąć, powąchać. Może pamiętasz Symeona, ewangelista Łukasz, pisze o nim w drugim rozdziale swojej Ewangelii. Czytamy tam, że oczekiwał spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael, czyli wyczekiwał Mesjasza. I w momencie, kiedy narodził się Jezus, Józef i Maria przynieśli dzieciątko do świątyni, aby poświęcić go Panu zgodnie z prawem żydowskim, z prawem mojżeszowym. I Symeon wziął dziecko w ramiona, jak czytamy. Tylko mu pozazdrościć, że trzyma w rękach Boga. Nie wiem, czy wąchałeś kiedyś główkę niemowlaka, albo pamiętasz to ciepło tej niewinnej główki. Jak nie pamiętasz, to może niemowlak, ale Natan, mój syn, jeszcze nie będzie się obrażał, jak będziesz chciał powąchać. Zapraszam do poznania go. Ale jak trudno sobie wyobrazić, że właśnie Stworzyciel Świata przyjmuje taką postać. To po prostu jest coś, czego nie da się opisać zwykłymi słowami. To jest przełamanie wszelkich możliwych schematów. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. To jest ta doktryna, czy też nauka o wcieleniu. Niepojęty Stworzyciel Świata, Jezus Chrystus, ogranicza się na pewien moment do tego, żeby przyjąć postać niemowlaka, żeby zbawienie łaską na podstawie wiary było zrozumiałe, było namacalne. Jedno z angielskich tłumaczeń podaje, że Jezus, wypierając się swojej boskiej natury, uczynił siebie kimś bez reputacji. Nie przyszedł w szlachetnej rodzinie, nie ubrano mu korony, ale przyszedł w maleńkiej mieścinie Betlejem. Cytując Nataniela, czy stamtąd w ogóle może być coś dobrego? W dodatku nie dosiada białego konia, żeby podbijać sąsiednie państwa. Przychodzi nie po to, żeby wygrywać bitwy mieczem, ale przychodzi po to, żeby wygrać bitwę o twoje serce, służąc tobie i mnie. Okazywać to prawdziwe oblicze łaski. No i właśnie, dar łaski. Czyli niezasłużony dar. Coś, co przyjmujemy, chociaż nie powinniśmy, albo chociaż na to nie zasłużyliśmy. To jest ten cudowny prezent. I chciałbym tutaj odnieść się do tych dwóch aspektów łaski. Po pierwsze, łaska Chrystusa jako jedyna droga do tego, żebyśmy stali się dziećmi Boga. Czytamy o tym między innymi w wersecie 12. Tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Syn Boży, niepojęty Stworzyciel Świata, Jezus Chrystus, robi wszystko, żebyś Ty mógł być dzieckiem Boga. Zrobił wszystko, schyla się do Ciebie i do mnie, żeby wręczyć nam ten cudowny prezent, dar stanie się jego dziećmi. Komentator William Berkeley w swoim komentarzu do Ewangelii Jana napisał piękne zdanie. Pozwólcie, że przeczytam, cytuję. Z naszej woli, czy przez nasze osiągnięcia, nie potrafimy nawiązać stosunków przyjaźni z Bogiem, gdyż jesteśmy tylko ludźmi, a Bóg jest Bogiem. Może to dojść do skutku tylko wówczas, gdy sam Bóg w swej całkowicie niezasłużonej przez nas łasce schyla się w miłości, aby otworzyć drogę do siebie. Schyla się w miłości, aby otworzyć drogę do siebie. Czasami przeraża mnie to, jak myślimy o relacji z Bogiem na równi. Ten nasz kumpel. Ja zrobiłem to i to, ale ja mam z nim dobry układ i w zasadzie nie będę nawet z nim o tym rozmawiał. Przecież to mój kumpel. Tylko dzięki Bożej łasce możemy nawiązać z nim relację. Relację, która zawsze będzie pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I Jan też mówi o tym, że jeśli przyjmujesz go, wtedy prawdziwie stajesz się dzieckiem Boga. Jesteś zbawiony, bezpieczny na wieki. Otrzymujesz dar życia wiecznego, więc nie ma nic, co możesz zrobić, żeby dodać do tego. I też nie ma nic takiego, co możesz zrobić, żeby Bóg przestał na ciebie patrzeć przychylnie. Zawsze masz szansę. Pozwól, że to zilustruję w najprostszy sposób, jaki mi przychodzi do głowy. Wyobraź sobie albo popatrz na tę kartkę. Tutaj są wszystkie te złe rzeczy, wszystkie grzechy, wszystkie nasze złe myśli, oskarżenia, kłamstwa, to jak gniewaliśmy się na naszego małżonka, kiedy nie chciał umyć okien przed świętami, albo na męża, który nie chciał lepić pierników, czy co się robi z piernikami. A z drugiej strony, i to jest nasze życie, a z drugiej strony są te wszystkie dobre rzeczy. Te wszystkie godziny spędzone na modlitwach. To wszystko, co przygotowywałaś przed spotkaniami ewangelizacyjnymi. Próby do uwielbienia. Tutaj też są policzone co do grosza wszystkie finanse, które przeznaczyłeś na Kościół i na organizacje pozakościelne. I kiedy przyjmujesz ten dar łaski, kiedy stajesz się dzieckiem Boga, to ta kartka z dwóch stron jest pusta, czysta. Żadna z jej stron nie może nic dodać ani odjąć. Jesteśmy na wieki dziećmi Bożymi. Tak więc po pierwsze, łaska Chrystusa jako jedyna droga do tego, abyśmy stali się dziećmi Boga, czyli ta nasza reakcja na możliwość, na ten przywilej, jak czytamy w 12 wersecie, stania się dziećmi Boga. A po drugie, łaska w codziennym funkcjonowaniu, która przełamuje wszelkie schematy, wszelkie tradycje. I czytamy o tym między innymi w 17 wersecie. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jan wcześniej mówił o tym boskim akcie twórczym, który z niczego stworzył coś. Tylko Słowo Boże ma tę moc. I teraz w wersecie 17 wskazuje również na porządek, który Bóg ustanowił, dając prawo. Nagle to, co dobre i to, co złe, staje się zrozumiałe. Nagle grzech wiadomo, czym jest. Wiadomo, czym jest sprawiedliwość Boża. I teraz, dzięki Jezusowi Chrystusowi, nastaje łaska. Łaska i prawda. I ta łaska, która jest czymś więcej niż zasadami i regułami, ale wciąż czymś, co odnosi się do codziennego funkcjonowania. Bo skoro dotychczas było prawo, w oparciu o które lud Boży funkcjonował, no to teraz nastaje łaska i w oparciu o nią, jako dzieci Boże, mamy funkcjonować. I co to jest w praktyce? Skoro ta kartka jest czysta z dwóch stron, skoro uwierzyliśmy w Jezusa, to o co chodzi? Chodzi o to, że naszą reakcją, wyrazem miłości jest próba stawania się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Do tego właśnie Słowo Boże nas nawołuje. A żeby tak było, to jest poddawanie się Bogu, bo jesteśmy zdolni do tego tylko dlatego, że Bóg nas do tego umacnia, żeby stawać się coraz bardziej podobnymi do Niego. I właśnie chodzi o to, żeby w te święta, żeby Jezus nie był tylko w kołysce, gdzie chcemy Go trochę kontrolować, patrzeć, co robi, potem się trochę odwrócić. Jezus musi dorosnąć, wejść w nasze życie, stać się tym, któremu my się poddajemy. I Chrystus prawdopodobnie nie będzie tego robił tym, że jak dziecko będzie krzyczał donośnym głosem. Ale to te sygnały to będą być może reakcje bliskich na to, czy okazujesz łaskę, czy nie. Czy pokazujesz to, że żyjesz regułami rygorystycznymi. I na szczęście sam Jezus dał nam mnóstwo takich przykładów, zobrazował, zilustrował to, w jaki sposób możemy uczyć się tej postawy. Ja wymienię tylko trzy przykłady z życia Jezusa. Pierwszy to spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. Pamiętamy, 4 rozdział Ewangelii Jana. Reguły i schematy wymagały wręcz, żeby Jezus z tą kobietą nie rozmawiał. W ogóle mężczyzna z kobietą, a jeszcze Żyd z Samarytanką, wszystko nie tak. No i właśnie łaska, którą kierował się Jezus, powodowała, że nie tylko z nią rozmawiał, ale schylił się w miłości i otworzył drzwi do poznania siebie. Wbrew wszelkiej logice, ona właśnie pobiegła do mieszkańców, przyprowadziła ich, mówiąc, że ten Jezus jest Chrystusem. I co z tego wynika? Co nas powstrzymuje przed nawiązaniem relacji z innymi? Z niewierzącymi wokół? Czy może myślimy, że jesteśmy niegodni, tak jak ona była niegodna? Albo może szkoda nam naszej reputacji? Albo może mamy przekonanie, że my wiemy, mamy dobrą relację, po co jeszcze kogokolwiek w to mieszać? Inny przykład. Uzdrowienie w szabat. Czytamy o tym w 5 rozdziale. Reguły i schematy znane ówczesnym wymagały, aby podczas szabatu nie wykonywać żadnej pracy, a w szczególności nie dźwigać nic. A poza tym cierpienie rozumiane było jako kara za grzech. To wszystko były te kulturowe, błędne rozumienie istoty szabatu i choroby. I łaska, którą Jezus objawia, jest tym, że nie tylko uzdrowił chorego w ten dzień, ale powiedział mu, weź swoje posłanie, czyli to prawdopodobnie takie polowe łóżeczko, na którym leżał z 30 lat. No i oczywiście to wśród elity wywołało ogromne oburzenie. Jak to dźwigać w szabat? Ale Jezusa to nie powstrzymało. Nie bał się konfrontacji, dlatego że wiedział, gdzie leży prawda i gdzie jest ta największa potrzeba. I co z tego dla nas wynika? Jak my możemy konsekwentnie trzymać się prawdy Ewangelii? Mówić innym tę prawdę, jednocześnie mieć postawę łaski. Tym, którzy trochę inaczej wierzą, albo tym, którzy różnią się od nas, albo żyją z daleka od Boga. Jak mówić prawdę do takich osób, zachowując postawę łaski, uniżając się? I trzeci przykład to spotkanie z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, o czym czytamy w 8 rozdziale. Reguły i schematy nakazały ukamienować tę kobietę. Oczywiście. Łaska Jezusa objawia się tym, że gdy taką przyprowadzili do Niego, wystawiając Go na próbę, powiedział, kto pierwszy jest bez grzechu, niech rzuci kamień. Nie potępił jej. Polecił, aby odeszła i nie grzeszyła więcej. Więc my, zanim będziemy kogoś korygować, możemy uczyć się z tego, żeby najpierw okazywać przebaczenie. Bo przebaczenie odbudowuje relacje i sprawia, że temu winnemu możemy zaczynać, czy on może przyjąć prawdę. Kiedy mówimy prawdę, kierując się miłością, wtedy możemy korygować czyjeś zachowanie i okazać troskę. Wtedy postąpimy jak Jezus z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. To jest tych kilka przykładów zachowań motywowanych łaską, wykraczających poza schemat, czy poza tym, czym rządzą się reguły społeczeństwa wokół nas. Tak więc to jest ta łaska w codziennym funkcjonowaniu, która przełamuje wszelkie tradycje, czyli nasza postawa kierowana łaską. No i jak jest z nami? Jak jest z tobą? Trzymasz się reguł i zasad? Zostajesz w strefie bezpiecznego wytyczania tego, co należy i tego, co nie należy? Czy twoje czarne i białe narzucasz innym? Czy zachowania innych przepuszczasz przez zawsze ten swój filtr tego, co słuszne lub niesłuszne? Mamy do wyboru albo właśnie pogłębić nasz religijny fundamentalizm, albo rozwijać umiejętność twórczego spojrzenia na łaskę. i starać się nie tylko przyjąć łaskę, ale żyć nią i obdarzać innym. Możesz dzisiaj na przykład podczas świątecznych spotkań z rodziną przyjmować postawę łaski i próby rozumienia tego, że twoi bliscy mają inaczej niż ty. Nie zachowują się tak, jakbyś chciał. Może krytykują, a nie powinni. Może się obrażają, a są dorośli. Albo mówią ci, co robić, a przecież ty jesteś dorosły. Może nie wiesz wszystkiego. Może na przykład zachowują się zrzędliwie, że nie chcesz z nimi rozmawiać, bo cierpią ból fizyczny, o którym ci nie powiedzą. Albo robią znowu coś, czego nie powinni, bo po prostu zapomnieli. Może nie wiemy wszystkiego. Nawet o naszych bliskich. I właśnie dlatego to nie my powinniśmy kierować naszymi reakcjami. Czy to jest łatwe? To jest strasznie trudne. Kiedy myślę o tym, to przypomina mi się z zeszłego tygodnia, nie wiem jak dużo sytuacji, kiedy po prostu reagowałem złością albo reagowałem właśnie pozbawiając się tego elementu łaski dla drugiej osoby. Ale to nie my mamy siebie kontrolować, ale powierzać się Bogu i prosić Ducha Świętego, aby to On kierował naszymi reakcjami i naszym nastawieniem na bliskich. Wtedy, kiedy jest łatwo, wtedy, kiedy jest trudno i wtedy, kiedy jest strasznie trudno. Bo Bóg poprzez swojego Ducha jest w stanie umacniać ciebie i mnie do tego, żebyśmy mieli tę postawę kierowaną łaską. Przyjmij ją, żyj nią i okaż ją innym dzięki mocy Bożej. Jezus, Syn Boży, swoim zachowaniem przełamywał schemat. My nie tylko jesteśmy Jego sługami, ale też dziećmi Boga. Jesteśmy zobligowani do tego samego. Drodzy, to zdanie z 14 wersetu. Słowo zatem stało się ciałem. W jednej z angielskich parafraz brzmi: Słowo stało się ciałem i krwią i wprowadziło się do sąsiedztwa. I to ciało zostało przybite do krzyża. Ta krew została dobrowolnie przelana za twoje i za moje grzechy jako najwyższy akt łaski, która przełamuje wszelkie możliwe schematy. Do tego już nic nie dodasz. Apostoł Paweł pisze, że gdy Jezus stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że co? Że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. I żeby wyjść poza jeszcze dalszy schemat, Bóg Jezus modli się do Boga Ojca arcykapłańską modlitwą, mówiąc 17 rozdział Ewangelii Jana: Teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. W jaki sposób? Przez śmierć. To znaczy, że pełnia chwały Chrystusa mogła objawić się tylko wtedy, kiedy dobrowolnie postanowił, żeby go zamordowano. Niewinny skazany na śmierć jak największy łotr. Bezgrzeszny cierpiał niewyobrażalny ból. To wbrew logice. To wbrew schematom. Dlatego zachęcam, przyjmijmy dzisiaj ten niezasłużony dar łaski, którego nie da się opisać słowami, ponieważ Syn Boży, niepojęty Stworzyciel świata, Jezus Chrystus, zrobił wszystko, żebyś Ty mógł być dzieckiem Boga. Ograniczył się na pewien moment do postaci małego dziecka, małego niemowlaka, żeby zbawienie łaską na podstawie wiary mogło być zrozumiałe i namacalne. Zrobił to nie po to, żebyś żył dla siebie, ale żebyś okazał łaskę innym w swojej postawie. I niech to będzie dla ciebie i dla mnie motywacją do tego, abyś nie tylko przyjąć tę łaskę, ale żyć i obdarzać tą łaską.